Patent na sternika.
Dobry wieczór, Anna Rympas. Są trzy najpiękniejsze rzeczy na świecie. Kobieta w tańcu, koń w galopie i żaglowiec pod pełnymi, wypełnionymi wiatrem żaglami. Ostatnie sierpniowe dni pokazały nam te najpiękniejsze żaglowce. Na gdańską imprezę zorganizowaną już po raz 30 wpłynęło 14 takich jednostek z całego basenu Morza Bałtyckiego. Pływały po zatoce przez 4 dni, pokazywały swoje skrzydła, swoje żagle i nie trzeba było komentarza. Dla takiego widoku warto choć raz stanąć na gdańskiej plaży i patrzeć na te tradycyjne morskie piękno. Niektóre z nich, jak na przykład Aleksander von Humboldt II, który wpłynął do Gdyni w miniony weekend, rozwinął żagle zielone. Słynie z tego koloru następca pierwszego Aleksandra von Humboldta i pierwszy i drugi zielone żagle pokazują od czasu do czasu w Gdyni. Jednak cała morska rodzina, którą jesteśmy my, ludzie morza, czeka na nowe żagle, na nowy kadłub, na nowy dziób. Ciekawe, jaki będzie fregaty, która pewnie już za 3 lata rozwinie swoje żagle tu w Gdyni. Uczelnia Morska otrzymała pieniądze. Uniwersytet Morski w Gdyni otrzymał pieniądze na budowę nowej jednostki i ta inwestycja jest teraz najważniejsza dla władz uczelni. Przekonywał mnie o tym jego magnificencja, rektor Uniwersytetu Morskiego w Gdyni, profesor Adam Weintlit. Zapraszam teraz Państwa na rozmowę z panem rektorem. Uniwersytet Morski jako armator nowej jednostki rozpisał nowy przetarg. Są już daty do 30 października. Chętni mogą się zgłaszać. Dlaczego to jest tak ważne dla pana?
Tą sprawą zajmuję się od samego początku, kiedy zostałem rektorem, czyli dokładnie 6 lat. I myślałem, że te największe bariery, te przeszkody, żeśmy już przeskoczyli. Wiosną uruchomiliśmy przetarg na budowę statku i tu niespodzianka. Nikt nie zgłosił się do tego przetargu, ale też okoliczności były takie, że w międzyczasie stocznie, które widzieliśmy na horyzoncie, które mogłyby podjąć się tego tematu, no dostały inne zobowiązania, między innymi program SAFE, budowa statków hydrograficznych. Ja to wszystko rozumiem, dlatego zmieniliśmy nieco nasze warunki, wydłużyliśmy okres budowy, biorąc pod uwagę to, że to stocznie w tej chwili są zajęte innymi sprawami. Mam nadzieję, że do 2030 roku na początku ten statek jednak powstanie, na czym nam bardzo zależy. Bardzo długo trwały negocjacje z ministerstwem, żeby zorganizować fundusze przede wszystkim. I tutaj mamy zgodę rządu, zresztą sam premier o tym nas informował, że przekazał odpowiednią kwotę na budowę statków dla nas i dla uczelni szczecińskiej. W momencie, kiedy żadna ze stoczni nie przystąpiła do przetargu, skonsultowaliśmy się z ministerstwem, czy te pieniądze mogą być wydatkowane w nieco późniejszym czasie. Tu mamy zielone światło, że mogliśmy wydłużyć te okresy. Jest zapewnienie, że mimo, że te okresy, właściwie ta budowa się przeciągnie o cały rok, to finansowanie się znajdzie, ono nie zniknie nam z horyzontu. W związku z tym po zakończeniu przetargu rozpoczęliśmy rozmowy z potencjalnymi stoczniami, które są tutaj u nas na rynku. Żadna stocznia zagraniczna się nie zgłosiła, co nas akurat cieszy, bo chcielibyśmy, żeby to stocznia polska budowała. I dział armatorski pod kierownictwem kapitana Jelonka takie rozmowy prowadził. Za sprawy merytoryczne był odpowiedzialny pan Darek Jelonek i odbył kilka bardzo ważnych rozmów ze stoczniami i stocznie zgłaszały potrzebę wydłużenia terminów, bo muszą nawiązać kontakt z kontrahentami, z instytucjami, które będą pomagały budować ten statek. My to rozumiemy i ostatecznie po konsultacji z Ministerstwem Infrastruktury wydłużyliśmy te okresy rozstrzygnięcia przetargów na 2,5 miesiąca i potem okres budowy statku prawie że o rok. Generalnie stocznią zależy, żeby to maksymalnie uprościć. Tu się tego nie da uprościć, bo my takie porównanie to tam zlecamy. Powiedzmy, fabryce, która produkuje Fiaty, mają nagle zbudować Rolls Royce'a, czyli coś zupełnie innego, nowego, zupełnie z innej bajki. To jest duże wyzwanie. Oczywiście stocznie chciałyby wykorzystać swoje doświadczenie, swoje przygotowane rozwiązania techniczne, które mogą stosować na innych statkach. Jednak tego się nie da zrobić. Ten statek ma być zrobiony od zera do ma być piękny, szybki i taki jest u nas w naszych projektach. Gdyby inżynier Choryń miał dzisiaj 30 lat, to by było dla niego wyzwanie życia. Niestety te osoby, które budowały Dar Młodzieży, to troszeczkę się zestarzało. Jest nowa generacja, która nie ma takiego doświadczenia jak inżynierowie jeszcze 30 lat temu.
Ale biuro pana inżyniera Choreja nadal pracuje. Może ewentualnie któraś ze stoczni wejdzie. Chciałby pan, żeby to jakaś właśnie znana firma konstruktorska, projektowa robiła? Czy ma to zrobić dobrze, tak jak pan mówi, szybko?
Ja bardzo cenię inżyniera Chorenia i też cenię dorobek naszych stoczni, bo naprawdę robią świetne statki. Ja tak myślałem, że to będzie rozstrzygnięte na zasadzie prestiżu, że stocznie jednak staną powyżej tego zadania, dogadają się, powstanie jakieś konsorcjum i wspólnie nasze stocznie ten projekt udźwigną. Ale widzę, że nie ma woli współpracy pomiędzy stoczniami. Wygra któraś ze stoczni, inne stocznie przegrają, o ile w ogóle więcej niż jeden kandydat się znajdzie.
Nie macie jakichś nacisków ze strony ministerstwa, a rządu w związku z tym, co z tym projektem, że pytają was, jak to wygląda, ile to długo jeszcze, jak długo to będzie trwało, bo kończy się niedługo 2026 rok.
Tu jest duże zrozumienie w Ministerstwie Infrastruktury. Tu bardzo ściśle współpracujemy z ministrem Klimczakiem, z wiceministrem Marchewką i z dyrektorem Departamentu Edukacji Morskiej, z panem Gąsowskim, i oni znają wszystkie szczegóły. No nie jesteśmy gdzieś na jakiejś odludnej wyspie, że musimy informować ministerstwo. Tu jest raczej dialog taki bieżący. My mamy się zająć sprawami merytorycznymi, mamy przygotować projekt, finanse zabezpiecza rząd, natomiast czekamy teraz na tego trzeciego partnera, tego wykonawcę, który by zechciał z nami ściśle współpracować.
Co będzie najtrudniejsze, jeżeli chodzi o to dopinanie przetargu, to podpisywanie umowy i potem wykonywanie tej jednostki, pana zdaniem, pana jako rektora uczelni?
Wie pani, to jest wszystko jest trudne. Tam jest prawie milion elementów. Tam trzeba każdy szczegół opisać, każde pomieszczenie, każdą funkcję, którą ten statek ma wykonywać. To nie jest proste zadanie. To jest tak wejście na Mount Everest. To jest wyczyn życia. Wyczyn całego naszego pokolenia. To wszystkie osoby, które w ostatnich 50 latach coś miały do czynienia z żeglowcami, mogą wnieść, mogą jakiś wkład, mogą nam coś podpowiedzieć. No ja nigdy nie budowałem żaglowca i wszyscy, z którymi rozmawiam, też nigdy nie budowali żaglowca. My po prostu wybieramy się na długą wyprawę, nie wiedząc tak naprawdę, co nas po drodze może spotkać. Ale jesteśmy otwarci na te przeszkody i mam nadzieję, że sobie z nimi damy radę.
I ostatnie pytanie. Jak pan przyjmuje takie zastrzeżenia, które pojawiają się i na łamach różnych forów morskich, i na portalach morskich, i w internecie, pod tytułem nie budować nowego żaglowca, wymienić silnik starego, zrekonstruować stary, popracować nad wystrojem wewnętrznym i zewnętrznym starego daru młodzieży, i te pieniądze po prostu wepchnąć właśnie w takie coś?
Ja znam te wypowiedzi, to są głównie wypowiedzi osób, które są daleko od tematyki żeglarstwa. Jasne, że to jest najłatwiejszy sposób, ale tą drogę przebyła Iskra, statek Akademii Marynarki Wojennej, gdzie okazało się, że to nie jest takie proste, że idąc na stocznię z jednym problemem, nagle się pojawiło kilkadziesiąt innych problemów. Taką drogę też przychodził Gorszwok, niemiecki statek, gdzie planowano, remont będzie kosztował 10 milionów, skończyło się na ponad 100 milionach. Mając to doświadczenie, obserwując to, co się działo z tymi dwoma zacnymi żaglowcami, podjęliśmy decyzję, że jednak lepiej jest zbudować coś nowego, a ewentualnie po zakończeniu budowy spróbować jeszcze dokonać tego, o czym pani mówiła, dokonać jakiejś rekonstrukcji statku istniejącego. I dlatego dziwią mnie te zmianki prasowe w mediach, w internecie, w telewizji, w radiu. Jest informacja, gdzie ten nasz dar młodzieży ma stać, jak przejdzie na emeryturę. No, jeszcze nie jest na emeryturze. Najpierw musimy wybudować nowy statek, a później będziemy się zastanawiać, co zrobić z dotychczasowym statkiem. Być może nam zabraknie pieniędzy na budowę nowego statku. Będziemy musieli sprzedać stary statek, żeby dopłacić do nowego statku. Budowa żaglowca to nie jest rzecz prosta i tu się należy spodziewać wielu, wielu niespodzianek, tym bardziej, że jest inflacja, jest czas niepewny, jest wojna na Ukrainie. No, różne rzeczy mogą się wydarzyć.
Szczecin chętnie kupi dar młodzieży.
No, Szczecin nie kupi. Ja tutaj czytam, że Szczecin chce go dostać, ale właśnie zdziwiła mnie wypowiedź prezydenta Szczecina, który w zasadzie chce, żeby ten statek stał przy wałach Chrobrego. Być może to będzie najlepsze rozwiązanie, ale na dzisiaj to jest takie kuriozalne. No, to jest tak, jakbym z panią zapytał, jaki pani samochodem jeździ, jak pani sobie kupi nowy samochód, to ja bym chciał pani stary samochód, bo mi się bardzo podoba. No. To jest nasza własność i będzie decydował czynnik ekonomiczny. ekonomiczny, geopolityczny, na pewno społeczny. Będziemy brali wszystko pod uwagę, ale decydować dzisiaj, gdzie ma stanąć ten nasz dar młodzieży, który miał całe życie na rufie wypisane nazwę Gdynia, ma być to akurat Szczecin, no to troszeczkę jest to takie niepoważne.
Mieszkańcy też pytają się pewnie Gdyni, zastanawiają się, czy w ogóle ktoś z panem dyskutuje na ten temat, czy takie informacje od prezydenta Szczecina, czy marszałka zachodniopomorskiego województwa pojawiają się w sieci bez konsultacji z rektorem Uniwersytetu Morskiego? Jak to możliwe?
No nikt z nami nie rozmawia. No szczerze mówiąc, ja nie jestem chętny do takich rozmów. No ten statek odbywa normalną eksploatację. Studenci odbywają swoje podróże, studenci mają swoich rodziców. Jeśli rodzice by się dowiedzieli, że ten statek już jest w tak złym stanie, że w zasadzie ma tylko stanąć jako eksponat muzealny, to żadne z rodziców nie puściło swoich synów czy córki, no, żeby studiowali w naszej uczelni. My z naszej strony no, gwarantujemy, że jeżeli statek rzuca cumę, to jest gotowy do odbycia podróży morskiej w sposób bezpieczny.
Czekamy więc na koniec października podpisanie umowy ze stocznią, która wygra przetarg na budowę i nazwisko konstruktora, który wykreśli pierwszy kształt nowego żaglowca dla Uniwersytetu Morskiego w Gdyni. Chciałabym oczywiście, żeby wykreślił to swoją ręką i nie używał do tego programu komputerowego, ale dziś chyba nie rysuje się już ołówkiem na kartce linii kadłuba czy rufy tradycyjnego, pięknego żaglowca, choć moim zdaniem takie jednostki zasługują tylko na takie właśnie tradycyjne projekty.
Patent na sternika.
A teraz zapraszam na Bałtyk. Popłyniemy w kierunku Gotlandii. Wrócili już z regat ci, którzy na kilka dni wypłynęli w morze. PGE Baltica Race już za nami. Najszybciej na przystani w Górkach Zachodnich pojawiła się dwuosobowa załoga, Roman Paszke i Maciej Ślężak. Płynęli na jednostce Lara Jane. Ostatni natomiast wpłynęli w miniony piątek. Emilia Witkowska i Piotr Lubiszewski. Wybrałam te właśnie załogi, bo różnią się wszystkim. Doświadczeniem żeglarskim, ilością godzin spędzonych w morzu i oczywiście tym, na czym płynęli żeglarze. Roman Paszke odwiedził nasze studio po ukończeniu regat. Płynął 3 doby. Emilia ze swoim skipperem Piotrem zaprosiła mnie natomiast na rozmowę do Górek Zachodnich tuż po wpłynięciu na metę.
Każde zwycięstwo jest ważne i ja co prawda już nie mam takiego ciągu na to, jak to było kiedyś, żeby bezwzględnie jednak zwyciężać, ale...
Nie wierzę.
Coś pozostaje gdzieś za uszami, żeby jednak próbować ciągle. Chociaż muszę powiedzieć, że odczuwam różnicę tego, jak żegluję dzisiaj i jak to robiłem 20 lat temu. To jednak jest PESEL i nie da się ukryć, że on jednak ma też wpływa szczególnie na długim wyścigu.
Ale też jest doświadczenie i wiedza, której nie mają młodsi. To też musi pan brać pod uwagę i na pewno pan bierze. I na pewno tego panu zazdroszczą. I no, dlatego pewnie takie wyniki.
Przy tej ilości startów dzisiaj, bo jest bardzo dużo regat, ja myślę, że zawodnicy młodsi również są doświadczeni, mają swoje przemyślenia i myślę, że to aż tak dużego wpływu nie ma.
No wiadomo, że nie powie pan przed mikrofonem tego wszystkiego, co wszyscy młodzi by chcieli usłyszeć.
Emilia Witkowska
i Piotr Lubiszewski.
Jak, Emilia, oceniasz ten wyścig?
Powiem tak, na początku sam start był dosyć ciekawy, bo mocno nam powiało i padał deszcz. Później warunki były przyzwoite, bym powiedziała, bo nie działo się nic groźnego. No i końcówka tutaj w takim wietrze, jakim widzimy, że no tak pod te 30 węzłów porywy.
Także, widzimy i słyszymy.
Tak, także i start i metę mieliśmy w takich trudniejszych trochę warunkach, ale szczęśliwi.
Było ciężko, może nie ciężko, wymagająco pod względem fizycznym i psychicznym, natomiast jestem bardzo zadowolony z całokształtu.
No przyznam, że najtrudniejsze to był moment, jak wjechaliśmy za Rozewie i trzeba było się przez 24 godziny halsować przez Cypel Helski. Tak długo Cypla jeszcze w życiu nie oglądałam.
Z jakiego powodu taka długość?
Z powodu kierunku wiatru, bo wiało wzdłuż Cypla idealnie, więc tylko i wyłącznie prawo-lewo można było się stamtąd wydostać.
Z systemu wacht nie mieliśmy ściśle opracowanego. Tak jakoś naturalnie wyszło, że braliśmy wachty po 4 godziny. I te godziny były mniej więcej stałe, więc były 4 godziny odpoczynku, 4 godziny, można powiedzieć, pracy. A co do najgorszego momentu, to również tutaj się zgadzam. Halsowanie się przez całą długość Cypla Helskiego przez bite 24 godziny. Jeżeli chodzi o jakieś usterki czy problemy techniczne, nic takiego nie miało miejsca. Sprzęt stanął na wysokości zadania. My również.
Czyli to jest jednostka z którego roku?
1987.
No trochę już ma.
Na przyszłym roku 40 lat.
40 lat. Porównując ten jacht z jednostkami tymi szybkimi, które już w środę pojawiły się tutaj, na przykład Lara Jane. Oczywiście rzeczy nieporównywalnych się nie porównuje, ale tam były też inne jednostki, które można porównywać, prawda? Niespecjalnie chyba was to jakoś rusza, prawda? Nie po to płynęliście. To jest zupełnie inny powód, dla którego wystartowaliście i chyba jesteście dumni z tego, co zrobiliście.
Tak, no ja przyznam, że dopiero zaczęłam przygodę z regatami, więc też niedawno kupiłam tą jednostkę, także dopiero zaczynamy, pierwsze kroki stawiamy, więc absolutnie nie mierzyliśmy wysoko. Chcieliśmy dojechać ten wyścig. Zobaczycie, jak się sprawdzi jednostka, jak my. Wszystko zagrało.
Dopłynęliście, nie poddaliście się.
Tak, oczywiście w każdym momencie mieliśmy możliwość zakończenia wyścigu, zgłoszenia tego do organizatora, wejścia do jakiegoś portu po drodze i w końcu odpoczęcia, zrelaksowania się, ale tutaj, tak jak powiedziała Emilia, robiliśmy to dla fanu, dla sprawdzenia siebie i być może w przyszłości coś więcej będzie z tych naszych startów w regatach.
5 dób płynęliśmy, ale tak, no ten sen 4 godziny na 4 to taki jest słaby, to ciężko się idzie wyspać. Więc bardzo chętnie zaraz pójdziemy pod prysznic i pójdziemy sobie spać.
No tak, chociaż nie wyglądacie na bardzo zaspanych po tylu dobach, ale to chyba adrenalina jeszcze.
Jeszcze tak, tutaj adrenalina, emocje, przekroczenie mety. Myślę, że jak pójdziemy pod prysznic, usiądziemy, wszystko z nas opadnie, a dopadnie nas zmęczenie.
Nie popełniliśmy większych błędów. Może końcowa rozgrywka przed pierwszym znakiem pod wyspą Gotland, ale tam byliśmy po prostu zmuszeni do takich działań innych, ponieważ też był bardzo słaby wiatr, jak zbliżaliśmy się do wyspy. No a tak to chyba bez żadnych większych wpadek.
Która doba jest najtrudniejsza podczas takiego wyścigu? To jest pierwsza, druga, trzecia doba, bo wiadomo, brak snu, wyczerpanie, zmęczenie. Jak to się odbywa potem?
Ten ostatni bok na metę był taki specyficzny, bo w tym obszarze słabego i w ogóle braku wiatru pojawiały się takie jak to się mówi, patrzy, takie place. Obraliśmy taką metodę, że będziemy przeskakiwać po prostu z jednego takiego placka z wiatrem w drugi, jak najszybciej, więc wymagało to koncentracji i ciężkiej pracy, żeby tak robić. No i tak czasami się zdarzało, że nawet trafialiśmy w troszkę silniejszy wiatr dzięki takiej aktywności i rozwijaliśmy prędkość dwukrotnie większą niż przeciwnicy, których obserwowaliśmy na ringu. No więc to się na pewno opłaciło. A poza tym myślę, że przede wszystkim praca przy dnie, przed samymi regatami. Poświęciliśmy temu naprawdę bardzo, bardzo wiele godzin. W przypadku naszego jachtu to jest 21 metrów kwadratowych powierzchni dna, która jest zmoczona. I teraz, jeżeli mamy 21 metrów kwadratowych, które jest zupełnie gładkie jak szkło, a mamy też 21 metrów obok, które jest chropowate, powiedzmy sobie lekki dywanik, bo tak przeważnie wygląda dno, które jest lekko obrośnięte, to odpowiedź jest bardzo prosta. To jest w ogóle bez porównania różnica, jeżeli chodzi o... Po prostu przychodzi leciutki wiatr i ta łódka się natychmiast zabiera z wiatrem, jak jest dobrze przygotowane dno. Są też zresztą specjalne specyfiki. Tutaj nie zdążyliśmy takiego specyfiku nałożyć, który się wciera w dno i sprawia, że to dno jest jeszcze szybsze. Bardzo, bardzo często robiliśmy to na jachcie MK Cafe, kiedy startowaliśmy. Bardzo żmudna i pieczołowita praca, jeżeli chodzi o dno. I nie tylko dno. Tym klubem był też smarowany maszt, bo maszt to jest też opór, prawda? I wszystko generalnie jest opór. Trzeba pamiętać, że żeglujemy na granicy dwóch środowisk, które różnią się gęstością 820 razy, więc musimy, nie wolno lekceważyć tego, co jest nad, a już na pewno nie lekceważyć tego, co jest pod linią wodną.
Wszyscy dopłynęli zdrowi, cali, aczkolwiek zmęczeni. Robert Szymański, klub IRS Sailing Team.
To nie był wyścig tak naprawdę, tak jak podawaliśmy wokół Gotlandii.
Pierwotnie trasa wyścigu miała biec dookoła Gotlandii, natomiast po przeanalizowaniu warunków pogodowych, które zapowiadały w okresie na poprzednią sobotę, od wtorku do środy, potężną dziurę, brak wiatru w obrębie Gotlandii i ciszę, co generowało ryzyko, że jachty będą wracały dopiero do portu na linię mety w sobotę, być może w niedzielę. I z tego względu komisja sędziowska zdecydowała o skróceniu trasy. Za rok oczywiście widzimy się znowu i trasa, przynajmniej w założeniach, będzie biegła dalej dookoła Gotlandii.
Być może będą to już regaty międzynarodowe, bo może się zgłoszą jakieś jednostki spoza kraju.
Mamy nadzieję, że te regaty będą się rozwijały dalej.
Kiedyś te regaty nosiły nazwę Bitwa o Gotland. Teraz nazywają się PGE Baltica Race. Jak widać, impreza się rozwija, nie tylko zmienia nazwę. Czekamy, aż za rok uda się żeglarzom opłynąć Gotlandię i wystartować na całej 500-milowej trasie. W tym roku została skrócona ze względu na złą pogodę do 350 mil morskich. Ale i tak była świetna, choć trudna zabawa. Za uwagę ja już Państwu dziękuję. Za tydzień wracamy na nasze żaglowce, Dar Pomorza i Dar Młodzieży. I wtedy właśnie zaprezentuję Państwu drugą część rozmowy z komendantem Daru Młodzieży, Michałem Sadowskim, który płynął do Stanów Zjednoczonych w pierwszym etapie. Dobranoc, mówi dziś Anna Rębas, a za realizację dziękuję Jackowi Puchalskiemu.
Patent na sternika.